Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Sejm opowiedział się w sobotę za tym, aby dodatki w wysokości 100% wynagrodzenia przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Sejm odrzucił tym samym uchwałę Senatu, który wnosił o odrzucenie nowelizacji w całości. Większość senacka argumentowała, że narusza ona m.in. zasadę równości. Przyjętą przez Sejm kolejną nowelizację przepisów dotyczącą m.in. dodatków dla medyków wnieśli posłowie PiS-u. Jak tłumaczyli, chodziło o to, by naprawić błąd, który powstał podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. W świetle jej zapisów dodatek przysługiwałby wszystkim medykom zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19, a nie tylko tym skierowanym do takiej pracy decyzją administracyjną. Prezydent nowelizację uwzględniającą taki przepis podpisał 4 listopada. Nowela do tej pory nie została jednak opublikowana w Dzienniku Ustaw. PiS zapowiadało, że nastąpi to po przyjęciu naprawiającej ją nowelizacji. Orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego godzi w interes Polski. Nie powinno mieć miejsca. Tak wystąpienie polityka Koalicji Obywatelskiej oceniła senator PiS-u Maria Koc. Jej zdaniem takie wypowiedzi osłabiają mandat negocjacyjny rządu. Senator Maria Koc wskazała, że totalna opozycja kontynuuje szkodliwe dla naszego kraju działania. W wystąpieniu telewizyjnym marszałek Senatu wezwał rządzących do poszanowania interesu narodowego i wycofania się, jak uznał, ze sprzecznej z polską racją stanu groźby weta. Ocenił, że godzi ono w interesy gospodarcze, polityczne i strategiczne Polski. Tomasz Grodzki apelował też do rządzących, aby wrócili do przestrzegania praworządności. Takie stanowisko skrytykowała m.in. senator Maria Koc. Podkreśliła, że nie taka jest konstytucyjna rola marszałka Wyższej Izby Parlamentu.
Pana marszałka wystąpienie nie powinno mieć miejsca, podobnie jak ta uchwała, którą większość senacka przyjęła jednym głosem. To rzeczywiście osłabia pozycję negocjacyjną Polski i taki mentorski ton pana marszałka. Chyba mu się w ogóle pomyliły role, nie taką rolę konstytucja dla niego przewidziała jako dla marszałka Senatu, a na pewno Polacy oczekują też innych zachowań od opozycji. Za granicą mamy wspólnie reprezentować interes Polski, a nie działać przeciwko rządowi, który reprezentuje większość w Polsce, który został w demokratyczny sposób wybrany i który walczy teraz o budżet, o fundusz odbudowy, po prostu o to, abyśmy pozostali krajem suwerennym.
W ubiegłą środę Senat wezwał w uchwale rząd, by nie wetował unijnego budżetu. Tymczasem polskie i węgierskie władze sprzeciwiają się powiązaniu tzw. praworządności z wydatkowaniem środków unijnych. Wskazują, że ten mechanizm może stać się w rękach Komisji Europejskiej politycznym narzędziem nacisku wobec poszczególnych krajów. Ludowcy prowadzą rozmowy z Szymonem Hołownią. Wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski powiedział, że mają one charakter taktyczny i rozpoznawczy. Zaznaczył, że nie jest to dyskusja o tworzeniu nowego projektu politycznego. W mediach polityk PSL-u był pytany o przyszłość Koalicji Polskiej po zakończeniu współpracy z Kukiz15. W ocenie Zgorzelskiego zapowiedzi o śmierci Koalicji Polskiej są przedwczesne i nieuprawnione. Nie wykluczył, że nowym rozdziałem będzie ruch Polska 2050 Szymona Hołowni, który jest w PSL-u życzliwie postrzegany. A sam Hołownia mówił niedawno, że nie zamierza tworzyć koalicji ani zawierać sojuszy z PSL-em. Wyraził jednocześnie gotowość do współpracy we wspólnych tematach. Współpracy na linii ludowcy ruch Hołowni, która będzie ukierunkowana w stronę Niemiec, nie wyklucza politolog profesor Mieczysław Ryba.
PSL dzisiaj znowu chce się przesiąść na koalicję europejską, porzucając Kukiza, przypomnijmy, który głosował tak jak PiS w kwestii właśnie budżetu europejskiego, a więc pewnego stanowiska polskiego parlamentu niezwykle podmiotowego, jeśli bierzemy pod uwagę polską suwerenność. Odcięcie się Kosiniaka-Kamysza od Kukiza i jakieś tam aluzje w kierunku Hołowni, no to prosta rzecz. Idziemy do obozu niemieckiego, idziemy do obozu unijnego, idziemy do obozu kosmopolitycznego, a Koalicja Polska była tylko etapem na zasadzie dialektycznym, raz w tą stronę. Pytanie jest tylko takie, jak to zaskutkuje w elektoracie.
Z kolei poseł Paweł Kukiz zapowiedział, że stworzy 5-osobowe koło w Sejmie, które będzie nazywało się Kukiz 15. Dodał, że formalnie wciąż jest w Koalicji Polskiej. Rada Naczelna PSL-u zdecydowała o zakończeniu współpracy z Kukiz 15 po tym, jak kilku jego posłów poparło uchwałę PiS-u wspierającą rząd Zjednoczonej Prawicy w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej. Rozpoczyna się tak zwany etap odpowiedzialności zapowiedziany przez premiera Mateusza Morawieckiego w ramach planu na czas pandemii. Od soboty część obostrzeń przestaje obowiązywać, jednak większość pozostanie z nami przynajmniej do końca grudnia. Więcej na ten temat Piotr Brzezina.
W ramach etapu odpowiedzialności od dziś wszystkie sklepy i obiekty usługowe w galeriach będą mogły być otwarte przy zachowaniu reżimu sanitarnego i limitu osób, maksymalnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Do 27 grudnia utrzymana zostaje jednak większość obowiązujących ograniczeń. Nadal obowiązuje zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej oraz godziny dla seniorów w sklepach. W dalszym ciągu pozostają zamknięte biblioteki, kina, instytucje kultury, baseny, siłownie czy kluby fitness. W zgromadzeniach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Nauka w szkołach w dalszym ciągu będzie zdalna. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwraca uwagę, że najbliższe tygodnie zaważą o dalszych działaniach rządu odnośnie pandemii.
Decyzja, którą podejmiemy, kolejna, będzie właśnie podejmowana przed świętami i ona będzie definiowała, co będziemy właśnie po świętach robili, a to wszystko zależy od tego, jakie będzie natężenie pandemii, jaki będzie przebieg i przede wszystkim ta dzienna liczba zachorowań. Mówię przede wszystkim, bo bardzo ważnym aspektem jest również obłożenie czy procent wykorzystania tej infrastruktury szpitalnej i na poziomie łóżek, i na poziomie respiratorów, którą mamy dostępną.
Według dotychczasowych zapowiedzi rządu, jeżeli spadnie liczba zachorowań na koronawirusa, to najwcześniej od 28 grudnia ma obowiązywać etap stabilizacji. Jednak jeżeli przekroczona zostanie średnia liczba zakażeń na poziomie 27 tysięcy, możliwe będzie wprowadzenie kwarantanny narodowej.
32 miliony złotych trafi na wykonanie analizy środowiskowej dla lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Umowę w tej sprawie spółka CPK podpisała z firmą Arup Polska. Wykonawca do końca 2021 roku ma zrobić m.in. tzw. inwentaryzację stanu zerowego środowiska. To kolejny etap prac związanych z planowaniem lotniska. Każdy proces inwestycyjny, a zwłaszcza budowla tej skali, stanowi ingerencję w środowisko. Dlatego zostaną przeprowadzone odpowiednie badania, powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.
Zanim roboty budowlane się rozpoczną, należy przeprowadzić badanie środowiskowe, należy sprawdzić, jakie gatunki występują na tym terenie, jakie skutki może mieć budowa, tak aby budowa mogła być przeprowadzona w taki sposób, który w najmniejszym stopniu negatywnie oddziałuje na środowisko. To bardzo ważny element, to tak naprawdę element, który decyduje o takich rozstrzygnięciach jak: gdzie poprowadzone zostaną pasy startowe, gdzie będzie posadowiony terminal, w jaki sposób zostaną poprowadzone nowe trasy kolejowe.
Według harmonogramów do końca 2023 roku spółka CPK planuje rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych, a ich ukończenie do końca 2027 roku. Centralny port komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu na obszarze około 3000 hektarów zostanie wybudowany port lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. Grecja, Włochy, Malta i Hiszpania domagają się przywrócenia mechanizmu obowiązkowej relokacji uchodźców. List w tej sprawie kraje te wystosowały do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W dokumencie krytykują propozycję nowego paktu o migracji i azylu, który we wrześniu przedstawiła Bruksela. Zgodnie z nim obowiązkowa relokacja ma być ostatecznością. Głównym założeniem jest finansowanie powrotów migrantów nielegalnie przebywających w krajach unijnych. Grecja, Włochy, Malta i Hiszpania wezwały do przyjęcia środków, które zapewnią większy podział uchodźców między państwa członkowskie. Rząd PiS-u sprzeciwia się obowiązkowej relokacji. Polska wspiera uchodźców na miejscu, m.in. w Syrii czy Iraku. Europoseł PiS-u Jadwiga Wiśniewska wskazuje też, że nasz kraj przyjmuje migrantów m.in. z Ukrainy.
Bruksela jest absolutnie głucha na to, że Polska przyjmuje migrantów zza wschodniej granicy. Przypomnę, że sytuacja zarówno na Ukrainie, jak i w Białorusi jest bardzo napięta. Grubo ponad milion Ukraińców znalazło w Polsce pracę, żyje, funkcjonuje. Niemniej Bruksela uważa ciągle, że nie wywiązujemy się z obowiązku przyjmowania migrantów. Gdyby popatrzono na te kwestie obiektywnie, to okazałoby się, że spośród wszystkich członków Unii Europejskiej to Polska jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o przyjmowanie migrantów.
Według szacunków Komisji Europejskiej obecnie na tereny Unii Europejskiej nielegalnie przydostaje się około 2/3 migrantów ekonomicznych, którzy nie będą mieli prawa do azylu. Aby nowy pakt o migracji i azylu wszedł w życie, zgodę muszą wyrazić wszystkie państwa członkowskie i Parlament Europejski. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.